Dzisiaj kończymy list do Galacjan. Więc otwórzmy i przeczytajmy list do Galacjan, 6 rozdział, od wersetu 11 do końca, do 18. I to jest na stronie 568 tej małej gedeonitki. A w brytyjce to jest 1260. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać o strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli się z ciała waszego chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. W wiadomościach, w telewizji często pojawiają się partie różnego rodzaju. I z reguły z jakiegoś powodu jakiegoś wydarzenia medialnego. I zawsze po tym wydarzeniu jakiś socjolog albo jakiś inny komentator życia politycznego przedstawia swoją analizę i pokazuje nam, co motywowało jakiegoś danego polityka, żeby zrobił to czy tamto. Niedawno, oczywiście jakby wracając do tych wydarzeń, ale nie wchodząc w politykę, nie oceniając, czy to jest dobre czy złe, nie o to chodzi, tylko przykład. Premier Tusk robił przegląd wszystkich ministerstw, spotykał się ze swoimi ministrami i później zawsze po tym spotkaniu była konferencja prasowa. Więc oczywiście pojawiły się komentarze, że to, co motywowało premiera do takiego działania, było to, że mu słupki spadły w sondażach, więc zachował się tak, żeby te słupki poszły do góry. Czy to prawda, czy nie, nieważne, nie o to chodzi. W każdym razie za każdym razem, gdy dzieje się coś ważnego, zawsze jacyś ludzie próbują analizować tą sytuację i pokazać, jakie motywacje stały za tym wydarzeniem, za tym działaniem. Dlaczego tak robią? Żeby pokazać, czy coś jest robione szczerze, czy nie. Czy coś jest robione ze względu na korzyść ogółu, na korzyść ludzi, czy też jest robione ze względu na interes jakiejś jednej osoby. Pokazują, czy próbują analizować i pokazywać motywacje, żeby pokazać, czy jest to działanie podjęte w celu rozwiązania jakiegoś prawdziwego problemu, czy też jest to działanie robione pod publiczkę, w cudzysłowie, żeby zyskać uznanie ludzi, żeby zyskać słupki. Prawda? Więc oceniając motywację, widzimy człowieka od wewnątrz. I potrafimy ocenić jego działanie, czy to działanie jest dobre, czy złe. I to właśnie robi apostoł Paweł w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. Przedstawia motywację tych nauczycieli, którzy przyszli do kościołów galackich i głosili inną Ewangelię, inną od tej, którą przyniósł Paweł. Pokazuje ich motywację i kontrastuje ze sobą, ponieważ on jest tym, który jest prawdziwym apostołem, prawdziwym nauczycielem, człowiekiem, który głosi prawdziwą Ewangelię. Potwierdzają to stygmaty Jezusowe, które Paweł nosi. Paweł wielokrotnie, głosząc Chrystusa, cierpiał dla Chrystusa. Był kamienowany trzykrotnie, prawda? O tym wspomina. Doświadczał wielu cierpień. I te cierpienia są świadectwem, są stygmatem Chrystusowym, potwierdzają, że apostoł Paweł jest posłany przez Jezusa Chrystusa. Paweł głosi Ewangelię, prawdziwą Ewangelię. I głosi ją z czystych pobudek. Więc mamy dla kontrastu, mamy pewien kontrast fałszywych nauczycieli, którzy głoszą Ewangelię z jakichś powodów, i mamy też apostoła Pawła, który pokazuje swoje motywy, dlaczego on głosi Ewangelię i po co ją robi. I tym samym możemy mieć, Paweł daje nam narzędzie w nasze ręce, żebyśmy my mogli ocenić i rozróżnić, odróżnić fałszywych nauczycieli od prawdziwych, odróżnić fałszywą religię, fałszywą naukę od tej prawdziwej. Tylko przypomnę, że Paweł przybył do rejon galacki, czy Galacji, to jest dzisiejsza Turcja, i głosił Ewangelię, i poganie, którzy tam zamieszkiwali, nawrócili się. Po jakimś czasie przyszli ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy głosili co innego. Głosili to, że oczywiście w Jezusa Pana Jezusa trzeba wierzyć, ale żeby być zbawionym, to nie wystarczy. Żeby być zbawionym, to trzeba oprócz wiary Pana Jezusa, trzeba jeszcze zachowywać prawo żydowskie. Trzeba dać się obrzezać. Trzeba zachowywać dietę żydowską, czyli spożywać pokarmy, które są czyste i nieczyste. Trzeba zachowywać święta żydowskie, czyli wszystko to, o czym prawo żydowskie mówiło. Paweł zdecydowanie wystąpił i powiedział, nie, to jest fałszywa Ewangelia. Człowiek nie może zostać usprawiedliwiony przed Bogiem. Człowiek nie może mieć właściwej relacji z Bogiem przez uczynki zakonu, przez uczynki prawa. Jedyny sposób, w jaki człowiek może mieć właściwą relację z Bogiem, jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I przez cały list Paweł pokazywał argumenty, które za tym przemawiają, a na końcu pokazuje motywację tych ludzi. Więc jaka jest motywacja? Dlaczego ci fałszywi nauczyciele zmuszają Galatów do obrzezania? I Paweł daje nam trzy powody. Po pierwsze, ci ludzie chcą się podobać od strony cielesnej. Werset 12 mówi. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania. Dla wielu ludzi dzisiaj wygląd jest bardzo ważny. Można powiedzieć, stał się Bogiem. I pożyczają pieniądze po to, żeby polepszyć, udoskonalić, skorygować. Są tak pochłonięci tym, co na zewnątrz, że to, co wewnątrz, przestało ich interesować. A znamy to przysłowie, że nie wszystko zło to, co się świeci. Prawda? Nie wszystko to, co piękne na zewnątrz, jest piękne wewnątrz. Paweł mówi, że ci nauczyciele, którzy przynieśli tą inną Ewangelię, oni chcą się podobać od strony cielesnej, od tej zewnętrznej strony. Chcą się podobać innym ludziom. Chcą zyskać ich uznanie. Więc starają się zachować pewną formę pobożności, która jest zgodna z pewnymi przykazaniami, z tym, co zewnętrzne. Stosują się, inaczej mówiąc, jeżeli robisz to, spełniasz konkretne przykazania, a jeżeli nie robisz tego, czyli nie łamiesz tych przykazań, to wszystko jest w porządku. Prawda? Ponieważ to, co na zewnątrz, to jak ty się zachowujesz na zewnątrz, to się liczy. Czy ty jesteś piękny w tym zewnętrznym wizerunku, to się liczy. Prawda? Tak długo, jak zachowujesz te przykazania zakonu, prawa żydowskiego, to jest w porządku. Tego mówią, że czy nauczają, że tego Bóg oczekuje. Więc żeby podobać się innym ludziom, prawda, zachowują przykazania. I tym samym pokazują, że zależy im bardziej na opinii ludzkiej niż na Bożej. A co Pismo uczy na temat tego, jak Bóg patrzy? Bóg patrzy przede wszystkim na serce człowieka. A człowiek patrzy na to, co zewnątrz. Tak? Kiedy Bóg posłał proroka Samuela, żeby namaścił Dawida na króla, to spotkał najpierw wszystkich synów Jessego. Dobrze mówię Jessego? Ojca Dawida. A na końcu dopiero spotkał Dawida. Ale jak spotkał pierwszego chyba z synów, który był postawny, to pomyślał, ten to jest tym, którego Bóg chce namaścić na króla. A Bóg mu wtedy powiedział, słuchaj, Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne, Bóg patrzy na serce. Jest Dawid, który będzie królem. Jego masz namaścić, nie tego postawnego. Więc ludzie patrzą na to, co zewnętrzne. Chcą się podobać, dlatego ci nauczyciele chcą się podobać od strony zewnętrznej. Prawda? Że mają, są, postępują w zgodzie z jakimiś regulacjami. To robią, prawda? Ograniczają się w tym i tym chcą zyskać uznanie innych ludzi. Czyli pierwsza rzecz, chcą się podobać od strony cielesnej. Druga rzecz, chcą się chlubić z ciała Galatów. Ten drugi powód ma związek z pierwszym. I mowa o tym jest w wersecie 13. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Jak można podobać się innym ludziom? Jak można zyskać ich uznanie, aprobatę? Oczywiście, jeśli ma się sukces. Jeżeli masz sukces, od razu masz uznanie. Jeżeli masz ludzi, którzy z dobrą statystykę, masz grupę ludzi, która za tobą podąża, od razu zyskujesz uznanie innych ludzi. Więc ci fałszywi nauczyciele zmuszają tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego, żeby się obrzezali, żeby zaczęli przestrzegać zakonu, po to, żeby mogli sami się chlubić, żeby mieć chwałę z tego, że zyskali jakichś uczniów, naśladowców. Ale sami pozostają obłudnikami, ponieważ sami nie przestrzegają tego, co głoszą. Wzywają Galatów do tego, żeby się obrzezywali i przestrzegali zakon, ale sami tego nie robią. Znaczy są obrzezani, ale zakonu nie zachowują. Czemu chcą się chlubić? Ponieważ chcą chwały od ludzi. Chcą być kimś przed ludźmi. A wiemy, że przed ludźmi możesz być kimś wtedy, kiedy masz sukces. Możesz się czymś pochwalić. Ale nie tylko chodzi o sukces, ponieważ chodzi też o wpływy. Jeżeli masz jakąś grupę ludzi, którzy za tobą idą, to masz wpływy wśród nich. A jeżeli masz wpływy, to za tym idzie władza. To, że zmuszają tych Galatów czy Galacjan do obrzezania, ma to służyć ich własnym celom i dążeniom. Nie jest to szczere działanie nacelowane na czynienie dobra innym ludziom. Oni chcą się chlubić z ciała Galatów, chcą odnieść osobistą korzyść kosztem Galacjan. Zmuszają tych Galacjan do obrzezania, dlatego żeby zyskać uznanie od innych ludzi. Nie robią tego szczerze, ale chcą osiągnąć własną, osobistą korzyść. I trzeci powód, trzecia motywacja, jaką przedstawia apostoł Paweł, jest taka, że ci ludzie, ci fałszywi nauczyciele nie chcą cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Werset 12. Byle tylko ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Prawdopodobnie chodzi o prześladowanie ze strony Żydów, ortodoksyjnych Żydów, którzy Ewangelii nie przyjęli. Gdy Paweł przybywał do jakiegoś miasta, to z reguły szedł najpierw do synagogi, czyli szedł do swoich i im głosił Ewangelię. I często było tak, że oczywiście część Żydów przyjmowała Pawła, ale ta też była część, która Pawła nie przyjmowała. No to co robili? Próbowali pozbyć się Pawła. Próbowali go zabić. Ale też w związku z tym, że pewni Żydzi się nawrócili i przyjęli Chrystusa, w związku z tym pewnie ta postawa tych ortodoksyjnych Żydów przenosiła się nie tylko na Pawła, ale na tych, którzy stali się chrześcijanami. W związku z tym prześladowania były z powodu krzyża. Więc ci ludzie, ci fałszywi nauczyciele nie chcieli cierpieć dla krzyża Chrystusowego. Wymyślili, że wilk może być syty i owca cała, jeżeli połączy się Chrystusa i prawo żydowskie i zakon. I wtedy nie będzie żadnego powodu do jakichś zatargów, ponieważ ci Żydzi, ci chrześcijanie, którzy wierzą w Pana Jezusa, no przestrzegają zakonu, więc nie ma powodu, żeby się ścierać. Ale to pokazuje, jak ważna, czy jak mało ważna jest Ewangelia dla tych ludzi. Oni nie chcą cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusa. Oni nie chcą zbyt mocno utożsamiać się z Jezusem. Pokazują, komu chcą się podobać. I nie jest to Bóg. Pokazują też, co jest dla nich ważne. Żeby mieć dobry powód do chluby przed ludźmi. Czyli żeby mieć dobrą statystykę. A w tym wszystkim, w tym wszystkim, co ich motywuje, nie chodzi o dobro Galacjan, chodzi o ich własną, osobistą korzyść. Co na to mówi apostoł Paweł? Jaka jest motywacja Pawła w tym wszystkim, co robi? Więc Paweł od razu zaznacza, że Paweł chce się chlubić wyłącznie krzyżem Chrystusa. Chcę się chlubić tym, co ten krzyż reprezentuje, czyli całą naukę o zbawieniu przez wiarę w ukrzyżowanego Jezusa. Paweł chce się chlubić tym, co Jezus zrobił dla Boga. Co Jezus zrobił dla Pawła. Niech Paweł nie chce się chlubić tym, co on zrobił dla Boga, co on sam zrobił dla Boga. Krzyż jest dla Pawła punktem centralnym. Jest najważniejszym. Paweł chlubi się wyłącznie krzyżem Chrystusa. Wyłącznie Chrystusem i tym, co Chrystus uczynił na krzyżu. Chlubi się przebłaganiem, jakiego Jezus dokonał, przelewając swoją krew na krzyżu Golgoty. Nie chce chlubić się czymś innym i mówi, niech mnie Bóg uchował, miał się chlubić czym innym, jak tylko krzyżem Chrystusa. I to pokazuje, jakie miejsce zajmuje ten krzyż Chrystusa w jego życiu, w jego sercu. Niech mnie Bóg uchowa, miał się chlubić czymś innym. Krzyż jest miejscem centralnym, czymś najważniejszym dla Pawła. Paweł miał wiele powodów do chluby, jeśli chodzi o takie ziemskie, światowe myślenie. Miał dobre pochodzenie, był Żydem. Miał dobre wykształcenie, miał dobrą pozycję. Jeśli chodzi o przestrzeganie prawa Bożego, prawa żydowskiego, był doskonały. Więc przed ludźmi miał wiele powodów do tego, żeby się chlubić, ale przed Bogiem okazało się, że nie ma nic, co mogło być jego chlubą. Te wszystkie jego uczynki, to pochodzenie, wykształcenie, pozycja, w końcu okazało się, że to jest hańba, jaką ma przed Bogiem, ponieważ to wszystko, to co go pchało do tego, co go motywowało do tego, żeby takim, być takim człowiekiem, to była duchowa pycha, grzech. Który mówił, ja nie potrzebuję Chrystusa, ja sam zapracuję na zbawienie. Ja sam tymi rękami. Kiedy Jezus objawił się Pawłowi, dopiero wtedy Paweł zrozumiał, jakim jest wielkim grzesznikiem i jaka ogromna jest jego hańba przed Bogiem. Ale też zobaczył, że to Chrystus wziął tą hańbę na krzyż i zapłacił za nią. Dlatego Paweł chce się chlubić wyłącznie Chrystusem i nikim innym. I niczym innym, bo tylko Chrystus dokona przebłagania za niego, za jego grzech. Po drugie, Paweł chce podobać się Bogu. Paweł powiedział, werset 14, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Świat nie oznacza ziemię. Nie oznacza planetę, na której żyjemy. Świat nie oznacza kraju, w którym żyjemy. Świat w tym miejscu. Nie oznacza ludzi, wśród których żyjemy. Kiedy Paweł mówi, że świat został dla niego ukrzyżowany, a on dla świata, to nie znaczy, że Paweł stał się pustelnikiem. Że poszedł gdzieś na miejsce odludne, by tam medytować nad Bożym Słowem, by tam znosić modlitwy. Nie, nie. To wcale nie znaczy dla Pawła bycie ukrzyżowanym dla świata. Paweł szedł do ludzi. W liście do Rzymian mówi, jeżeli chodzi o was, o Rzymian, to jestem gotów i głosić wam Ewangelię w Rzymie. Paweł mówi, w innym miejscu mówi, że jestem dłużnikiem wszystkich ludzi i wszystkim chcę głosić Ewangelię. W związku z tym Paweł szedł do różnych miast, nie unikał ludzi. Szedł do różnych miast, tam gdzie była, można powiedzieć, cywilizacja i niósł Ewangelię i był wśród ludzi, żył wśród nich i głosił im Chrystusa. Więc to, że Paweł jest ukrzyżowany dla świata, nie oznacza, że Paweł się poszedł gdzieś na pustynię, czy gdzieś na miejsce odludne, że stał się pustelnikiem. Nie, świat w tym fragmencie oznacza pewien porządek, który jest przeciwny Bogu. Świat to ludzie, którzy nie poddają się Bogu, którzy żyją po swojemu, według własnego uznania, żyją w buncie przeciwko Bogu. Ten bunt wyraża się w tym, że nie przyjmują Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ale raczej wolą polegać na sobie, na własnym mądrości, na swoim rozumie. Pokładają ufność w sobie i w tym, co mogą zrobić sami, niż w tym, co Chrystus dla nich zrobił. Świat to odrzucenie Boga na rzecz swojego własnego rozumu, swoich własnych dróg i rozwiązań. Więc Paweł odrzucił świat. Świat został dla niego ukrzyżowany. Paweł już nie żyje dla świata, nie żyje w świecie. Odrzucił to wszystko, co światowe, by podobać się Bogu, więc nie zależy mu na tym, co świat o nim sądzi, nie zależy mu na opinii innych ludzi. Paweł chce się podobać Bogu i szuka Bożej chwały. I gotów jest zapłacić wszelką cenę za, za prześladowanie, nawet za prześladowanie, jakie jest z powodu krzyża. Paweł wie, że każdy, kto jest uczniem Chrystusa, nie jest ze świata. I dlatego przez świat będzie prześladowany, ponieważ świat prześladował Chrystusa. Dlatego Paweł mówi o ukrzyżowaniu, o tym, że jest ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego. I że to jest powodem, że powodem tego jest Chrystus. I znaczenie, jakie Chrystus, czy krzyż Chrystusa ma w jego życiu. Paweł robi wszystko, aby podobać się Bogu. I trzeci punkt. Paweł nie skupia się na tym, co zewnętrzne. Ponieważ Paweł chce się chlubić wyłącznie na dziele Chrystusa, na krzyżu Chrystusa. Ponieważ Paweł właśnie chce chlubić się krzyżem Chrystusa i chce podobać się wyłącznie Bogu, to kształtuje jego postrzeganie, kształtuje jego system wartości, kształtuje to, jak Paweł działa i na czym się skupia. A to oznacza, że nie robi rzeczy, które przyniosłyby jemu chlubę, ale robi rzeczy, które przyniosłyby chwałę Bogu. W związku z tym dla Pawła to, czy ktoś jest obrzezany, czy nie, czy ktoś zachowuje jakieś przykazania, czy nie, nie ma większego znaczenia, w ogóle nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo są to tylko zewnętrzne rzeczy, pewne ryty o charakterze religijnym. Człowiek może być obrzezany, może być człowiek ochrzczony, może być człowiek, może spełniać różne dobre uczynki, ale w tym samym czasie ciągle może być hipokrytą. I taki przykład mamy w tych nauczycielach, którzy byli obrzezani, wzywali do przestrzegania prawa, ale sami go nie przestrzegali. Byli obłudnikami. Czyli można być człowiekiem w pewnym sensie religijnym, na zewnątrz, ale w tym samym czasie można nie dbać o to, by podobać się Bogu. Żadne z tych rzeczy, czy to obrzezanie, czy nie, one nie przynoszą usprawiedliwienia człowieka. Żadne z tych rzeczy nie przynoszą chwały Bogu. Nie zapewnią właściwej relacji z Bogiem. Można robić różne religijne rzeczy. Można być, jak mówię, można być obrzezany, można się dać obrzezać, można dać się ochrzcić, ale przez to można nawet nie zbliżyć się do Boga o milimetr. Człowiek może nawet oddalić się od Boga, jeżeli będzie polegał na tym, co sam może w stanie zrobić, co sam może zrobić dla Boga. Może to go oddalić od Boga. To, co dla Pawła ma znaczenie, to jest nowe stworzenie. To wyrażenie pojawia się w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 17 wersecie. Paweł mówi, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Paweł mówi nam, że jeżeli ktoś uwierzył w Pana Jezusa, tak jak na przykład to zrobili Galacjanie, to taki człowiek stał się nowym stworzeniem. Krzyż Chrystusa, to co Jezus dokonał na krzyżu, czyni człowieka nowym. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież ten człowiek wygląda tak samo, jak wyglądał. Ciągle musi jeść, ciągle musi pić. Nic w jego wyglądzie zewnętrznym się nie zmieniło. Ten człowiek ciągle musi oddychać, musi chodzić do pracy i tak dalej. To co jest nowego w tym człowieku? W innym miejscu Pismo określa to nowe stworzenie jako wewnętrzny człowiek. Więc to, co się zmieniło w człowieku, to jego wnętrze, a konkretnie jego serce. Nie chodzi tutaj o ten mięsień, który pompuje krew po całym organizmie. Serce to centrum naszego życia, z którego wychodzą nasze myśli, nasze uczynki, nasze pragnienia, priorytety, uczucia, emocje, wola. Ten człowiek, nowe stworzenie, ma nowe serce. Stare serce było złe, było przesiąknięte grzechem, więc to wszystko, co człowiek robił, było złe. Nie może, prawda, złe drzewo wydawać dobrych owoców. Złe drzewo wydaje złe owoce. Więc potrzebne jest nowe serce, dobre serce, które by wydawało dobre owoce. Nowe stworzenie charakteryzuje się nowym sercem, który daje nowy smak świętości, który daje nowy apetyt na Boga. Nowe stworzenie charakteryzuje się podobieństwem do Jezusa, zamiłowaniem do naśladowania Chrystusa. Nowy człowiek chce podobać się Bogu, dlatego ustawicznie przemienia swoje myślenie, tak aby było ono Chrystusowe. Nowe stworzenie przynosi chwałę Bogu. Znam człowieka, który przed laty chciał być największym gangsterem w Polsce. I nie wahał się użyć wszelkich sposobów, żeby to osiągnąć. No ale jak to jest, prawda, zawsze od czegoś trzeba zacząć. Trzeba zrobić pierwszy krok, więc postanowił, że pojedzie do Brazylii i tam stamtąd przywiezie narkotyki. Pojechał, został złapany, poszedł do więzienia w Brazylii. W więzieniu usłyszał Ewangelię, usłyszał o Jezusie Chrystusie, nawrócił się, uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i stał się nowym człowiekiem. Już dłużej nie chciał być gangsterem. Jego pragnienie, jego marzenie już legło w gruzach. Stał się nowym człowiekiem, już nie miał pragnienia być gangsterem, ale jego pragnienie stało się, miał już nowe pragnienie, żeby swoim życiem uwielbić Boga, uwielbić Chrystusa. Więc stał się nowym stworzeniem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc to, co dla Pawła się liczy, to nie obrzezanie, nie to, co na zewnątrz, ale to, co jest wewnątrz. To nowe serce, nowe stworzenie. Jeżeli twoje serce, jeżeli serce człowieka będzie czyste, to wszystko, co z niego wyjdzie, będzie czyste, będzie na chwałę Boga. I to ma znaczenie dla Pawła, nie jakieś zewnętrzne rzeczy. Kilka słów zastosowania i kończymy. Religia, która szuka chwały w tym, co zewnętrzne, jest religią fałszywą. Fałszywa religia to taka, która kładzie nacisk wyłącznie na to, co zewnętrzne, co cielesne, na to, żeby podobać się Bogu właśnie od tej zewnętrznej strony. Kiedy tak jest, jeżeli chcesz zrobić wrażenie na Bogu, jak bardzo przestrzegasz przykazań, zachowujesz dekalog, albo pomagasz ubogim, albo jak bardzo modlisz się, albo jak bardzo pościsz, czy chodzisz na pielgrzymki i inne takie religijne rzeczy. Jeżeli to przed Bogiem sprawia, że to jest twoją chlubą, to jest to oznaka, że trwasz w fałszywej religii. To jak ci nauczyciele głosili fałszywą Ewangelię i chlubili się tym, co zewnętrzne. Obrzezanie, spełnianiem przykazań zakonu, zachowywaniem diety żydowskiej, a nie dbali o to, co wewnątrz człowieka. Pan Jezus powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeśli zachowujesz przykazania, spełniasz jakieś religijne uczynki, ale twoje serce jest złe, nieczyste, wydające złe owoce, to miej pewność, że Boga oglądać nie będziesz. Znaczy, nie będziesz w niebie, ale w piekle, ponieważ piekło jest miejscem, które Bóg opuścił. Tam Boga nie zobaczysz, tam Boga nie doświadczysz. Błogosławieni ci, którzy są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ale jeśli swoją ufność położyłeś w Chrystusie, jeżeli tak jak Paweł, twoja chluba jest wyłącznie w krzyżu Chrystusa, w tym, co Jezus zrobił na Golgocie, to wiedz, że jesteś nowym stworzeniem, że masz nowe serce, masz obietnicę żywota wiecznego. Jesteś błogosławiony, ponieważ będziesz oglądać Boga. A twoja religia jest prawdziwa. Podoba się Bogu, ponieważ wierzysz w Pana Jezusa, a Pan Bóg, Bóg Ojciec wzywa wszystkich ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. Ale pamiętaj, że są rzeczy, które chcą konkurować w twoim życiu z krzyżem. Jeżeli jesteś nowym stworzeniem, to niech krzyż Chrystusa będzie zawsze twoją wyłączną chlubą. Abyś za każdym razem, kiedy staniesz przed obliczem Ojca, zawsze miał w umyśle czy w głowie, komu to zawdzięczasz, że już nie jesteś obcym, ale jesteś domownikiem, jesteś dzieckiem Bożym. Nie stało się to dzięki twoim wysiłkom, twoim staraniom, ale dzięki Bożej łasce, jaką Bóg okazał w Chrystusie Jezusie. To Chrystus zrobił wszystko. Jeżeli pragniesz pokoju i miłosierdzia, to trzymaj się zasady, którą zarekomendował Paweł. Tą zasadą jest to nowe stworzenie. Jeżeli będziesz trzymał się tej zasady, znajdziesz pokój i miłosierdzie. Jeżeli nie jesteś nowym stworzeniem, to zapragnij stać się takim człowiekiem, nowym stworzeniem. A to pchnie cię prosto w ramiona Chrystusa, ponieważ nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu na nowe narodzenie, na nowe stworzenie, na nowe serce, jak tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa. A a kiedy Chrystus weźmie cię w swoje ramiona, kiedy zobaczysz Jego przebite ręce, nogi i bok i doświadczysz Jego miłości, która poprowadziła Go na krzyż za twoje grzechy, w twoje miejsce i zobaczysz swoją hańbę na Chrystusie, swój grzech na Nim, to wtedy tak jak Paweł powiesz: niech mnie Bóg uchowa, abym się chlubił z czego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Stań się nowym stworzeniem. W Chrystusie Jezusie stań się dzisiaj, bo tylko nowe stworzenie ma znaczenie przed Bogiem. Nic innego. Bóg patrzy na serce człowieka i to się nigdy nie zmieni. Zawsze będzie Bóg patrzył na serce. Jeżeli twoje serce jest złe, to jedynym ratunkiem jest nowe serce. Jeżeli u człowieka jest serce, ten mięsień jest zły, choruje, to jedynym sposobem często jest transplantacja, jest stawienie nowego serca. Tak samo Bóg. Jeżeli mam problem z sercem, to jedynym ratunkiem dla nas jest nowe serce. Już dzisiaj zaufaj Chrystusowi i połóż całkowicie swoją ufność w krzyżu Chrystusa, a przez to staniesz się nowym stworzeniem. Pokój i miłosierdzie staną się twoim udziałem. Niech krzyż Chrystusa stanie się twoją wyłączną chlubą, tak przed ludźmi, jak i przed Bogiem. Ostatnia rzecz. Niech nasza motywacja będzie motywacją, którą miał Paweł. Jest jedno z haseł reformacji: soli Deo Gloria. Czyli tylko na chwałę Boga. Wyłącznie na chwałę Boga. Więc to wszystko, co robimy, niech naszą motywacją w tym wszystkim, co robimy, właśnie niech będzie to soli Deo Gloria, że róbmy wszystko na chwałę Boga. Bo wtedy będziemy szukać dobra innego człowieka, nie będziemy szukać własnej korzyści, ale będziemy szukać tego, żeby człowiek był nowym stworzeniem. Jeżeli będziemy szukać chwały Boga, to będziemy starać się Bogu podobać. Będziemy robić to, co Bogu przynosi przyjemność, a nie co nam przynosi przyjemność. Sprawdzajmy nasze motywacje. Zweryfikujmy je, czy one pasują do tego, jak Paweł postępował. A jeżeli jest coś, co jest przeciwne do tego, jak Paweł postępował, do tych motywacji, które Paweł pokazuje, to wyznawajmy to Bogu i prośmy o przebaczenie i o przemianę, żeby Duch Święty przemienił nas, abyśmy byli tacy jak Paweł, aby nasze motywacje były czyste i abyśmy szukali we wszystkim Bożej chwały. Amen. Nie wiem, zaśpiewajmy jeszcze jedną pieśń na koniec. Może zanim zaśpiewamy, Marcin, zawołasz Monikę? Idzie. Pomódlmy się. Panie, Ojcze, dziękujemy Tobie za krzyż Chrystusa i za wszystko, co ten krzyż reprezentuje, za to dzieło odkupienia, za zbawienie, jakie jest przez wiarę ukrzyżowanego Pana Jezusa. Ojcze, prosimy Ciebie, aby to słowo kształtowało nasze myślenie, naszą postawę, nasze motywacje, Panie. Niech to, co przedstawił nam apostoł Paweł w tym słowie, niech ono weryfikuje nas. Czy jesteśmy nowym stworzeniem? Czy postępujemy tak, jak Paweł postępował? Czy szukamy chwały u ludzi, czy też może u Boga? Panie, niech to słowo weryfikuje nas, niech to słowo osądza nas, abyśmy, kiedy staniemy przed Tobą, nie zostali potępieni. Panie, prosimy Ciebie, aby jeżeli ktoś jest tutaj na tym miejscu, kto nie jest nowym stworzeniem, Panie, to daj zrozumienie tych rzeczy. Daj pragnienie, żeby stać się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Daj wiarę, żeby zaufać Chrystusowi, żeby poddać się Jemu i polegać tylko na tym, co On zrobił. Panie, prosimy Ciebie, abyś weryfikował nas, sprawdzał nas, oczyszczał nas, ponieważ chcemy podobać się Tobie. Chcemy podobać się Tobie. Chcemy, tak jak apostoł Paweł, robić wszystko na Twoją chwałę. Chcemy szukać Twojej chwały i nie skupiać się na tym, co zewnętrzne, ale na nowym stworzeniu. Panie, bądź przez to uwielbiony i wywyższony. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.